Cześć, tu FX
i Borg,
Retrogalnia i witamy w kolejnym odcinku cyklu Retrogalnia Weź Przewiń, w którym dzisiaj weźmiemy na tapetę jaki film?
Dzisiaj bierzemy nawet dwa filmy, krótkie spięcie, short circuit. Film o jednym z najbardziej znanych, przynajmniej w naszym pokoleniu, robotach o numerze 5.
Tak, krótkie spięcie, były dwie części krótkiego spięcia. Film wydaje mi się, że też troszkę zapomniany dzisiaj. On jest naprawdę kultowy. Wiem, że bardzo wielu ludzi naprawdę kultem otacza ten film.
Ja się nie dziwię.
Ale nie jest, wydaje mi się, że to dzieło powszechnie znane. Także też będziemy unikać opowiadania szczegółowego fabuły.
Pamiętam, że kiedy on powstał w latach 80., myśmy go jak wszystko widzieli kilka lat później, na początku lat 90., kiedy weszły do nas VHS-y, ale on też chyba leciał, też mi się wydaje, w telewizji.
Ja go na pewno widziałem na jakichś niemieckich kanałach, na polskich nie jestem pewien. Ale...
I był bardzo popularny jedynka i dwójka, był według mnie bardzo popularna jedynka, trochę mniej popularna dwójka i pamiętam, że obraz głównego bohatera tego filmu, tego robota, to mi się bardzo mocno wyrył w pamięci. To był według mnie taki, powiedzmy, no taki archetyp robota. Jak go teraz zobaczyłem, to pomyślałem sobie, wow, taki duży Wall-E. to jest taki właśnie robot, jakim jest chyba teraz dla trochę młodszych ludzi Wall-E.
Jest wiele podobieństw z tymi bohaterami. Tak. Na przykład, może idziemy trochę do przodu, ale Wall-E na przykład gra tym, że jego oczy się przemieszczają. Tak, tak, i mniej więcej podobnie to samo Johnny 5 robi z brwiami. Także to są te elementy, które działają dla uczłowieczenia tej postaci. Także. To jest właśnie to, co robi postać.
O tym, jak on gra, to jeszcze powiemy później. Na początku może powiedzmy, o co chodzi w filmie. Film dzieje się w latach 80., gdzie w korporacji Nova Robotics jest tworzony nowa seria zabójczych robotów do walki dla amerykańskiej armii. To są roboty, jest ich pięć prototypów, ponumerowane od numeru 1 do numeru 5. Takie roboty na gąsienicach, bardzo, oprócz tego, że nie mają nóg, to są dosyć podobne do ludzi, ale z drugiej strony dosyć takie realistyczne, bo...
Tak, i te roboty są bardzo fajnie zrobione, są fajne, mobilne, mają dużo opcji.
Są bardzo realistyczne.
Fajnie przemyślane są te
przemyślane. Roboty. Mają ramiona, głowę z kamerami, takie wiadomo, klapki, które pomagają właśnie w graniu, ale też są, można powiedzieć, są jakieś dla nich realistyczne zastosowanie. Są wyposażone w superpotężny laser, bo są to w końcu roboty bojowe.
Film się otwiera taką sceną, w której oni testują te roboty na poligonie i ten robot potrafi w ciągu kilku sekund zniszczyć czołg jednym strzałem lasera.
Tak. Jeśli ktoś oglądał takie filmy jak na przykład no helikopterze, Blue Thunder.
Błękitny Grom.
Właśnie po polsku Błękitny Grom, albo dowolną inną produkcję z lat 80. Ta się rozpoczyna tak samo jak te wszystkie inne od pokazu.
I powiem Ci, że nie bez powodu dzisiaj skarżył Błękitny Grom, ponieważ te oba filmy zrobił reżyser John Badham. Reżyserował też te filmy, uwaga, Gorączkę sobotniej nocy z Johnem Travoltą, a później reżyserował jeden z lepszych filmów tej dekady, czyli Gry Wojenne, War Games.
To te filmy, oprócz tego, może Gorączki, to są bardzo do siebie podobne.
Tak, wizualnie. Dużo łączy.
Dużo mają wspólnego z sobą.
No więc widzisz, rozpracowałeś...
mają też dosyć... tematykę mają, kurde...
Podobną, tak.
Ja pierdzielę, to ja tam
podświadomie... styl Johna Badhama.
Podświadomie połączyłem te filmy nawet o tym nie wiedząc. Jak zwykle powiem, nie jest żaden spoiler, że w wypadku Johnny 5, tutaj zwalniają mega spoiler, ale robot numer 5, czy number 5, uzyskuje świadomość i staje się, że tak powiem, istotą myślącą, taką naiwną, dziecięcą postacią.
Jest zupełnie fajnie pokazane, jak on się uczy. On przede wszystkim na początku w ogóle jakimś strasznym fuksem wydostaje się z bazy, która jest super chroniona i są w niej super drogie roboty, warte chyba $20 milionów.
Fuksem.
Ale no wydostaje się, to nieważne, ten film nadal jest komedią, więc to nie oczekujmy tego, że robot...
Jest komedią, która mi się kojarzy swoją momentami realizmem z komedią taką jak właśnie Policja, bo Akademia Policyjna, ale to nie tylko przez to, że jest podobna humorystycznie, ale też przez grających tam dwóch aktorów.
Robot ucieka i jego twórca oraz szef ochrony tej firmy próbują go złapać. Twórca chce go odzyskać, szef ochrony chce go zniszczyć, ponieważ wie, że ma ten śmiertonośny laser, robot zainstalowany. Twórcę doktora Newtona Crosby'ego bodajże gra Mahoney z Akademii Policyjnej. A z kolei szefa tej ochrony, jakiego Skreddera, gra kapitan Harris z Akademii Policyjnej. Człowiek, który się urodził, żeby grać takie role.
Jeśli Mahoney gra bardzo podobno bardzo podobnie do Akademii Policyjnej gra tego naukowca, ale trochę lżej, no to kurde, Harris jest...
Gra totalnie identycznie, to jest dokładnie sama postać.
Dokładnie sama postać.
To jest gościu, który chyba nigdy nie wyszedł z tej swojej niszy, którą sobie wykopał i...
Ale tutaj go bardzo dobrze, że tak powiem, kastowano na dokładnie taką samą postać, jaka była potrzebna, takiego trochę szurniętego szefa ochrony. Chociaż on w sumie nie robi nic takiego...
No nie jest mordercą, nie? To jest lekki film, to nie jest gościu, który chciałby zabić wszystkich tylko po to, żeby zabić tego robota. Nie, chce po prostu zniszczyć tego robota.
Tak, bo słusznie wie, że ten robot może jest...
Jest zagrożenie, jest bardzo duże.
Tak. Oglądaliśmy ten film specjalnie dosłownie w ostatnich dniach. Muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, jak tam mało jest właśnie tych ludzi, jak dużo jest robota. Tam przez dłuższy czas tak naprawdę się ci główni ludzcy bohaterowie dopiero bardzo późno się pojawiają.
Jest bardzo fajnie zbudowany robot, numer 5, ale ludzie generalnie moim zdaniem są słabym punktem tego filmu. Tam jest ta bohaterka, którą numer 5 spotyka, ona go tam troszkę uczy. Generalnie to, co się stało po uderzeniu pioruna, ja mam taką teorię, to, co się stało po uderzeniu pioruna, to, że robotnik nie zyskał świadomość, on zyskał ciekawość. On chce się uczyć. Pamiętasz, że on jedyne, co chce robić, to czyta input. Chce tylko czytać. Czyli łyka książki w ciągu kilku sekund, przyswaja absolutnie wszystko. Tak. Potem się trochę zatyka na reklamach i na filmach.
Ma chwilę na punkcie.
Pozyskiwania danych, tak. To jest ciekawość, a ta jego jakby osobowość, która się wykształca, ona się wykształca z tych danych, które on pobrał. To jest bardzo, bardzo niegłupio pokazane. Troszkę zakopane to jest w tym filmie. Właśnie chciałbym, żeby nawet trochę lepiej było to widoczne, nie? Ale ta jego ciekawość powoduje powstanie jego osobowości i jego tego, mówimy, człowieczeństwa.
To, że tak powiem, dostawał raczej pozytywny impuls na początku swojego istnienia.
No tak, jakby spotkał takiego Skreddera albo kogo innego, który zacząłby mu rzucać podręcznikami wojskowości.
A spotkał osobę, tą dziewczynę, która prowadzi takie trochę
półoficjalne schronisko
dla zwierząt, jest dobra. Tam
ma też food trucka jakiegoś ze zdrową żywnością.
Tak. Taką hipiskę, ekolożkę spotyka i trochę przez to pędzony rzeczywiście staje się takim hipisem, ekologiem. Rzeczywiście, jakby spotkał jakichś złych ludzi, czy tam jakieś straszne rzeczy, to może by to na niego wpłynęło negatywnie, a tak tutaj same pozytywne impulsy dostaje. No potem, jak mówiłeś, rzeczywiście trochę tych filmów się naoglądał, to też wpływa na jego zachowanie.
Tak. To jest już, końcówka jest jakby już zbudowana z tych tropów, które on pozyskał, które widzieliśmy, że on widzi. On sceny akcji są jakby oparte na wszystkie triki, które robi Johnny, czy tam numer 5, są oparte na tym, co on wcześniej pozyskał. Tak jak mówiłem, ludzie są słabą stroną tego filmu. I czytałem w jakimś wywiadzie, w którym jakiś kolega tego reżysera ze studiów mówi, że on czytał ten scenariusz, jak był pisany. I mówi, że ten scenariusz jest kompletnie inny od tego, co było na ekranie. Że ten scenariusz trzeba był, przede wszystkim był sporo głębszy. I on był naprawdę, naprawdę takim fajnym filmem, takim nawet z łezką. Że to, co oni zrobili, to jest lekka komedia i nie ma w tym nic złego, ale generalnie ten scenariusz był inny. I on mówi, że upatruje między innymi winę tego, że aktorzy byli nie tyle, że byli źli, tylko byli źle dobrani. Mahoney nie pasuje do tej postaci. Na przykład ta postać był, to jest pokazane w filmie, że on jest kompletnie aspołeczny, że on nie lubi ludzi. Tak, najpierw by nie kontaktował z nikim. Siedziałby sobie i robił robotę.
No tak, ale zachowanie później go pokazuje, że...
Przeczy temu kompletnie.
Tak, dokładnie, przeczy. Bo później on tam bryluje tak naprawdę.
Z drugiej strony wybrali Mahoneya z gościu, którego zobaczymy tę gębę i od razu go lubimy. Nie? No. Tamten gościu nie jest taką prostą postacią, jak Mahoney, którego lubimy na pierwszy rzut oka. To jest gościu, który jakby całe życie był samotny, jakby okopał się w tej swojej samotności i jakby te wszystkie swoje rzeczy przelewa na robienie robotów.
Nie? Tak naprawdę dopóki nie widzimy Mahoneya, to jest tak przedstawiany ten bohater, jako właśnie zamknięty w sobie, naukowiec.
Prawdopodobnie później ktoś się poddał.
Tak.
I zaczęli robić to może troszkę inaczej, może pozmieniać.
Ale może dlatego tego Mahoneya tam prawie nie ma.
Jest go bardzo niewiele, naprawdę. Ja myślę, że on będzie taką bardziej słabszą siłą, już więcej robi ta bohaterka.
Tak, ona jest tak naprawdę ludzkim bohaterem, bo ona z tym robotem przebywa, ona go uczy, ona chce go
To jest Ali Sheedy, ona grała dziewczyny bohatera w Wargamesach.
To jest wszystko połączone.
To chyba jacyś aktorzy są.
Także ona jest tam rzeczywiście tą siłą sprawczą, która tego robota wprowadza w świat. Fabuła jest prosta, wiadomo, robot ucieka.
Jest prosta, tam koniec już jest taką połączeniem drużyny A i Królika Baxa, chyba się zgodzisz. Robot naprawdę odpala kreatywność. I jest kilka naprawdę bardzo fajnych scen, w których on wyprowadza w pole kompletnie złych bohaterów, którzy
tego próbują. Tak, ale bądźmy szczerzy, tutaj w tym filmie nie chodzi o to, żeby oglądać fabułę, tylko żeby oglądać, jak ten robot poznaje świat. To jest najważniejsze.
Robot jest zrobiony świetnie. W ogóle robota projektował bardzo znany designer, niejaki Sid Mead, który robił na przykład projekty do Trona. robi projekty do Blade Runnera, robi projekty do Obcego. Także ten robot wygląda świetnie.
Jest mega realistyczny, to wygląda właśnie dlatego. Jest w ogóle, jako to jest świetnie pokazane, że te roboty, ich jest tam pięć, one są takimi przemysłowymi, prawdziwymi robotami, które są modularne, można wymienić im części, po prostu są technologicznie takie realistyczne.
Realistyczne, on się poruszał, był zdalnie sterowany i on był kierowany przez gościa, który był w kostiumie, takim, który przekładał ruchy przynajmniej rąk i głowy na ruchy robota.
Nie, na te ręce w ogóle.
I na przykład ten animator, lekarz, który go animował, też dawał głos tego robota. Cały głos, który wydaje z siebie Johnny 5, był nagrywany akurat dokładnie w tym momencie przez tego lalkarza. Tak uznali, że tak będzie dużo lepiej, bo będzie bardziej ugruntowany w tej scenie. Nie? Że to nie jest coś, co ktoś dograł sobie w dubbingu po nagraniu, tylko
dlatego,
to jest to ten lalkarz, tak aktor głosowy
mówi. Może dobrze brzmi, wszystko dobrze brzmi, dobrze wygląda, jest mega realistyczne. Jestem w ogóle w szoku, że w takiej... mówiłeś, to nie miała być komedyjka, ale... Jak się o tym nie wiesz, to nie miała być komedyjka, to jestem w szoku, że w takiej komedyjce jest taka, ten robot jest tak dobrze zrobiony.
Jest świetnie zrobiony, bardzo fajnie. Właśnie oni już od początku wiedzieli, że oczy będą ważne, nie? Bo to jest to, na co ludzie patrzą. I tam, gdzie szukamy człowieczeństwa. Nie? Także te oczy potrafią się wysuwać, potrafią się obracać w środku, zwężać sobie te soczewki. Tak. Dodatkowo mężczyzna te piękne przesłony, które robią za brwi.
Oczy
i oddają uczucia.
Jeszcze jak się robi zły, to mu tak czerwono się zapalają. Tak. Ja się obawiałem, że ten film się strasznie zestarzał, jeśli chodzi o efekty. A on się, jeśli chodzi o efekty, nie zestarzał zupełnie.
Nie.
Trochę się zestarzał, jeśli chodzi o takie komedyjki, bo takich rzeczy się już teraz nie kręci. Mm-hmm. On jest bardzo nierealistyczny. Ci ludzie są tacy, sam mówiłeś.
No ludzie są płascy i naprawdę tacy dosyć kartonowi. Tam jest ten kretyński pomysł, w którym bohater ma swojego asystenta, którym jest taki Chińczyk, z którego biały aktor, Fisher Stevens. On się nazywa i mogliście go widzieć w Loście na przykład. Albo właśnie, w hakerach on grał tego złego hakera Plagę.
To był on?
Tak, to był on.
O mój Boże.
To był on, jest przemalowany samoopalaczem, jest przefarbowany i gra sobie Hindusa i udaje taki wschodnioindyjski akcent. Nie mam jakichś szczególnych pretensji do tego gościa i też widziałem, że w wywiadach różni hinduscy, na przykład jakiś hinduski komik miał z nim wywiad i on mówi, że on nie ma mu za złe, że ten dzisiaj by tego nie zrobiono, ale generalnie on nie ma mu za złe.
Jak mówimy, inne czasy. Zauważyłeś, że tam ktoś rzucił komentarz, że podobnie, że za bardzo...
Tak, podobno jesteśmy za bardzo
poprawni politycznie. Politycznie poprawny, ludzie, czy macie, kurde, rozum? To Michał, to wchodzący za poprawę polityczną, ja to jestem przecież narodowiec.
Nie, z tym gościem, wiesz na przykład, że Fisher Stevens ma Oscara w domu?
Ty,
to jest rola Oscara, ale nie za rolę, tylko był producentem filmu dokumentalnego o delfinach. Był taki film o tym, jak w Japonii są robione polowania na delfiny, bardzo brutalny film dokumentalny. I myślałem, że padnę, jak go zobaczyłem, jak między tymi ludźmi, którzy wyszli na scenę biorą Oscara, jest ten koleś z Losta i Hacker Plaga.
Ale to się często zdarza, że właśnie ci aktorzy, często właśnie aktorzy jako producenci albo jacyś inni twórcy.
Ciekawe, bo nie grał w kasowym filmie, żeby zrobił to na hajsu, chyba po prostu zczułał je od hakerów i po prostu włożył w coś, co nie przerąbał tego na nic, tylko
nie, ale
zrobił film.
Dobrze wiesz, że Oscary też się dostaje za rzeczy, które są kompletnie niszowe i są te kategorie takie...
Nie, to nie o to chodzi, że ja nie sądzę, żeby ktoś patrzył, o tu jest plaga z hakerów, dajmy mu Oscara, tylko po prostu ktoś dostał Oscara, a przypadkiem akurat zupełnie ten aktor, nie? Tak jak się okazało nagle, że te trzy filmy, które wymieniłeś, zrobił ten sam reżyser.
Wchodzą przypadki po ludziach. Po prostu jest kreatywny i mądry człowiek.
Nie przerąbał pieniędzy przynajmniej, które zarobił na filmach. Grał w Super Mario. Jednego z tych dwóch zbiorów.
Grał i to, tak? akurat, ale bardziej go pamiętam, bardziej przypomina mi z tego ziomka w tym momencie z hakerów niż tego ziomka. W ogóle nie pomyślałbym, że on grał w...
Nie, on jest nie do poznania. To prawda.
A tak, to tak, to bym od razu powiedział, że to jest ten sam człowiek. Także to jest taki mega fajny, lekki film, żeby sobie poprawić humor.
To jest taki sobie film o bardzo fajnym bohaterze.
Tak.
Tak, to jest...
Aż by się chciał powiedzieć Wally. Ale on ma taki też głos. W ogóle to jest... Ja mam takie wrażenie, że oni tego Wally'ego trochę z tego robota ukradli, bo jest bardzo... Jest podobny trochę, tylko Wally jest wiadomo bardziej cute, bo jest kompaktowy.
Na ile sposób może zrobić robota, który ma oczy, bo oczy musi mieć. No, żebyśmy go polubili, to musi mieć oczy i muszą być fajnie zrobione. Ale jak najbardziej, nie? To wszystko gdzieś tam krąży w kulturze, także... Bardzo fajnie, że można sobie dzisiaj poznajdować te rzeczy. Także...
Ten film jest spoko. Może tyle o tym filmie chciałem powiedzieć, a natomiast jeszcze powstała dwójka, którą też widziałem za młodu.
Ja to widziałem na Polsacie. Nawet szczerze mówiąc, jak to zobaczyłem na Polsacie, nie wiedziałem, że była dwójka. No nie było internetu, więc wiadomo, ale Polsat to kiedyś puścił i się nagle okazało. Ja się spodziewałem kompletnego knota. Ja się spodziewałem, że to będzie taka typowa dwójka, bo nawet po trailerze czy po zapowiedziach widać, że ten film jest taką typową dwójką, czyli to samo co w jedynce, tylko w mieście. To jest szczyt kreatywności.
To jest dobre, to jest szczyt kreatywności.
Predator to robił, Kevin Sam w domu to robił. Tutaj numer 5 też to robi.
Ale można powiedzieć, że nie poszli w drugi, taki zwykły trop dwójek, czyli nie zrobili więcej, mocniej, lepiej, tylko po prostu zrobili zupełnie coś innego.
Zrobili troszkę inny film o tym samym bohaterze. I też podbudowali troszkę, dali trochę szansy postaciom ludzkim. Inny reżyser to robił, na 100% inny scenariusz był też. Ale cieszy mnie, że ten film nie został nieco skopany, że naprawia sporo błędów z jedynki. Ja jestem może jakiś dziwny, ale naprawdę ta dwójka mi się naprawdę podobała i nawet się czasami nie zastanawiałem, czy nie bardziej niż jedynka.
Bo ona ma fabułę.
Tak.
W przeciwieństwie do jedynki ona ma fabułę.
Tak, ma fabułę i tam się sporo dzieje.
Tak, no, fabuła jest taka, że... bohaterem jest bardziej
ten asystent.
Człowiek niż ten robot asystent, którego tutaj skreślasz, prawie że skreśliłeś, bo jest ten...
Skreśliłem go w jedynce, ponieważ w jedynce ta postać jest dosyć obleśna. Nawet już walisz to, że on tam udaje...
Ale on tam takie rzuca teksty,
tak, on gada potworne rzeczy.
Ale to są teksty, które po prostu, jakbyś puścił sobie Akademię Policyjną 1, czy tego typu komedię, to oni tam wszyscy...
Tak, niestety tak jest.
Ten zemsta frajerów, to oni tam wszyscy
tacy obleśni. Dokładnie, bardzo dobrze, że nawiązujesz do tego. Generalnie ten koleś ma jakąś obsesję na punkcie kobiet, nie rozumiem tego. To ma być kontrpunkt dla tego, że Mahoney nie jest kiepski z kobietami.
Wygląda jest odwrotnie.
Dokładnie odwrotnie, nie wiem jak ja mam w to uwierzyć, ale tak jest. Tak. I ten gościu bez przerwy gada takie dość kiepskie ten. Generalnie to jest taki trop, w który wpadali chyba amerykańscy scenarzyści. Tak. Także zauważ, że w Zemście Frajerów ten cały Takahashi, czy jak on tam się nazywał, robi dokładnie podobne rzeczy. Nie? Także zachował się zupełnie podobnie. To jest ten właśnie ten dziwny trop. Już nie będę krzyczał rasizm, ale to jest taki trochę rasizm.
Ale akurat w Zemście Frajerów wszyscy byli obleśni.
Nie, to prawda.
Tam byli wszyscy. Ale oczywiście on był najbardziej, obleśny, ale to był w ogóle obleśny film, który mi się bardzo, pamiętam, wtedy podobał. Ale to...
Jak prawie wszystkim. Ale tutaj mamy dwójkę krótkiego spięcia i bohater na szczęście zostawiono jedyną śmieszną rzecz, czyli taką, że on przekręca powiedzonka amerykańskie.
Tak, przesunięto ten ciężar tego wypowiedzi z tego, że jest obleśny, na to, że jest po prostu zabawny.
Jest zabawny.
No też się trochę śmieją, wiadomo.
Jest to jakiś szczególnie głęboki typ humoru, ale bohater jest sympatyczny. Tak. Jest w miarę taki, że można go zrozumieć, można go polubić. Szczególnie się dało.
Tak.
Także bohater wyląduje teraz w Wielkim Mieście, po tym jak Nowa Robotyk, nie wiem, pozwalniali chyba.
Pewnie
wywalili na zbyt za wypuszczenie robota, który zniszczyli sobie 5 robotów tak naprawdę, nie? Z czego jeden zaginął.
On wylądował w Nowym Jorku i mieszka w ciężarówce i tam skręca małe numery 5, które są teraz zwane już Johnnymi 5. Mhm.
Zbudował zabaweczkę na bazie tamtego robota, który jest bardzo zaawansowana, potrafi jeździć, robić różne cuda.
I ten robocik znowu jest bardzo fajny, ten mały. Też fajnie, małe, fajne robociki fajnie jeżdżą. On się tam stara się sprzedawać te zabawki robione chałupniczo w jakimś tam... Gdzieś na bazarze takim można powiedzieć.
No na ulicy, co obok mi szemrani goście, jakiś koleś gra w trzy karty, a obok?
Tak, jak jedziesz do Zakopanego i tam ten ziomek tymi rusza tymi zabawkami, obok jakiś koleś.
Smokiem, no.
Tak. Obok jakiś koleś sprzedaje jakieś lewe oscypki, lewe to właśnie tam mógłby być ten ziomek sprzedawając te roboty.
To ma duże miasto, to nie jest chyba Nowy Jork. Mi się wydaje, że to jest jakieś Chicago.
Może nie jest Nowy Jork. Mi się zawsze każde amerykańskie miasto kojarzy z Nowym Jorkiem.
No masz to wtłoczone przez amerykańskie filmy.
Tak, zawsze Nowy Jork się kojarzy.
On co sprzedaje? Obok sprzedaje kolega cwaniaczek, sprzedaje fałszywe Rolexy na przykład i to jest aktor Dave McKean, którego można kojarzyć, jak ktoś oglądał na przykład Better Call Saul, to tam gra bohatera, brata głównego bohatera. Tak, albo jak ktoś kojarzy ostatnio Dobry Omen, taki serial na Amazonie chyba leci.
Też bohater, który mi się totalnie kojarzy teraz z poważnymi rolami i byłem bardzo zdziwiony, że go zobaczyłem w roli takiego cwaniaczka
komediowego. A kojarzysz Życie jak sen? Taki serial, co leciał późno, bo były w nim gołe biusty?
No.
No to on tam grał szefa tego bohatera.
Ale nie pamiętam
tego. Taki obleśny koleś, którego z jakiegoś powodu lubiliśmy, ale on był bardzo obleśny.
Jeszcze przed tym jak zaczął grać poważne role, to też w ogóle dobry serial, którego mało pamiętam teraz już niestety. Przez dłuższy czas w tym filmie robota, naszego bohatera robotycznego...
Nie ma. Bohater wplątuje się w taką rzecz, że przychodzi taka bohaterka, która pracuje w jakiejś firmie, która sprzedaje zabawki czy produkuje zabawki i jej się podoba ten robot. Ona by go chciała, tylko że musi zamówić 1000 sztuk. Tak.
Tam szef tej kobiety mówi, nie chcę jakichś pluszaków, chcę nowoczesne zabawki, takie nowoczesne zabawki. I w tym momencie jeden z tych robocików chyba wjeżdża.
Tak, wjeżdża w kadr.
Tak, wjeżdża, prawda, go widzi i chce 1000 sztuk i się pyta tego ziomka, 1000 sztuk? Potrzebujemy, to jest pewnie koło, tak powiedzmy, września, bo potrzebujemy 1000 sztuk na święta. Do kiedy to może w stanie to zrobić? On tam liczy, do października. I tam podaje chyba datę 5 lat do przodu po chwili. Mm. Ale tutaj się właśnie wtrąca.
Ale wtrąca się nasz kolega Fred, który przed chwilą jeszcze sprawdzał lekcję, a teraz mówi, że jest tutaj szefem biznesowym i on załatwi te 1000 sztuk i za miesiąc będą.
Ten ziomek mi się kojarzy w takiego przedwojenny warszawski cwaniaczek.
A, taki cwaniaczek.
Cwaniaczek. On ma chody na mieście.
Taki cwany Benek.
Benek, on ma chody na mieście i on ma żyłkę do biznesu. On ma żyłkę do biznesu, on od razu wie, że trzeba chwycić srokę za ogon i przedstawia się jako partner i on mówi, że oni to zrobią. Hmm. I szokującym jest fakt, nie będziemy znowu z całego tutaj filmu opowiadać, że udaje mu się załatwić kasę z takiego szemranego źródła, załatwić mu się udaje pracowników szemranego źródła, ale generalnie jest, jak zacząłem oglądać ten film teraz, to nie pamiętałem w ogóle, o co w nim chodzi. Mhm. Mi się wydawało, że to może być zły bohater. On jest bardzo pozytywny, pozytywny cwaniaczek.
To jest gościu, który na końcu zyskuje jakby odkupienie. To też jest fajnie w tym filmie. Tam jest dużo właśnie takich sympatycznych, nawet czasem nieoczywistych bohaterów. Oni wynajmują sobie taki magazyn, gdzie mają składać te
roboty.
Ale się okazuje, że ruinę, bo to za grosze. Okazuje się, jeszcze jedna rzecz, że naprzeciwko jest bank, który ma dostawać się jakieś walizkę jakichś unikalnych diamentów, które ma przechować. A pod spodem, pod tym magazynem właśnie cwaniaczki i włamywacze kopią tunel, żeby się dostać do tego banku i te diamenty zajumać. I właśnie się okazuje, że ktoś ten magazyn wynajął i zaczyna tam skręcać jakieś roboty.
Więc wpadają tam,
rozwalają kompletnie wszystko,
pracownicy uciekają i wtedy ten malowany Hindus właśnie pisze, czy dzwoni do swoich
przyjaciół. Nie, on dostał paczkę, zupełnie bez powodu przychodzi paczka.
Nie, on właśnie mówi, ja pamiętam, mówi, że poprosi o pomoc tego całego tego.
On to mówi, jakby oni próbują skołować pieniądze na ten.
Mu przysyłają właśnie paczkę.
Mogło tak być, że oni
mu przysyłają paczkę, że oni nie są w stanie pomóc, ale przysyłają im najlepszego swojego człowieka, Johnny Five,
który przyjechał w takiej paczce pełnej styropianu. Chciał lecieć biznesowo, ale wiedzieli, że jest bagażem.
Tak, on chciał jechać turystyczną. On to w ogóle jest turystą. Tutaj Johnny Five wjeżdża jako taki typowy, kurde, ciekawy turysta. Ciekawy świata turysta. Mhm.
I ten robot widać, że on jest, tak jak w jedynce był dzieckiem, tutaj widać, że on już jest dorosły. Tak. No może nie całkiem dorosły, ale widać, jest, że dorósł naprawdę. Tak. Inaczej mówi od razu dużo lepiej. Widać, że już pochłonął bardzo dużo danych, więc...
Ale dalej chciałby więcej.
Chce więcej, mówi, że ma 500 megabajtów tutaj, do rozszerzenia sobie pamięć, 500 megabajtów na dane.
Wiesz,
w 1988 roku to była kosmiczna ilość.
A ten mówi, Hindus mówi, tylko mu nie mów, że jesteśmy w dużym mieście, bo od razu sfiksuje na punkcie
sfiksuje danych. I poleci szukać danych.
A ma skręcać roboty. No i oczywiście on się zajmuje.
On potrafi, zresztą bardzo fajnie zrobić, jest świetna scena, w której on skręca robota i naprawdę widać, jak te jego ręce chodzą i naprawdę lalkarze i tam specjaliści od tych animatronicznych rzeczy naprawdę popracowali nad tym, że to jest prawdziwie przyspieszony film, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie uwierzyć, że ten robot tymi swoimi łapkami z trzema palcami jest w stanie poskładać zabawkę. Także super fajnie zrealizowane. No i się okazuje, że to zlecenie jest wykonalne i że są w stanie w miesiąc zrobić 1000 robotów. Tak.
I ta fabuła znowu jest dosyć prosta.
Tak, tam się mieszają kilka rzeczy, że są właśnie ci włamywacze, którzy co chwilę wpadają i robią takie sceny z Kevina samego w domu, w których włamywacze próbują...
To jest dużo. Tutaj w tym filmie jest dużo Kevina samego w domu, tylko odwrotnie jest właśnie, żeby włamywacze chcą się pozbyć.
Tam jest całkiem sporo wątków. W jedynce nie było wątków prawie wcale.
A tu jest sporo.
Tu jest całkiem sporo. Tak. Jest ten bohater, który tam podoba mu się ta dziewczyna właśnie z tej firmy. Tam próbuje ją gdzieś tam zaprosić. Jest ten cały Fred, który na początku jest zły. On próbuje gdzieś, idzie do jakiegoś korpo i próbuje tego Johnny'ego sprzedać. Ale mu się nie udaje. Johnny ucieka oknem.
Johnny też wiadomo, chce uciec i pobierać dane. Jeździ po tym mieście i ma tam swoje jakieś takie przygody.
Tam jest kilka takich przypowieści, na których Johnny spotyka kolejnych ludzi, którzy mu pokazują, że on jest maszyną. Nie? I on jest taki strasznie smutny z tego powodu, że...
To jest właśnie jego kryzys. Ma przeżywać kryzys,
ponieważ to jest jego postaci.
Ponieważ nie chce być traktowany jak maszyna, a większość ludzi, chociaż nie wszyscy, bo tam są na przykład pozytywni złodzieje radia.
Radia z samochodów. Pozytywnych gang.
Traktują tego, że oczywiście wykorzystują go niestety, bo on dobrze drzwi otwiera. Tak. Ale oprócz tego traktują go całkiem w porządku. Mhm. Nawet go tam
tutaj, widzisz, co by się stało, gdyby w Edyce spotkał złych ludzi, nie?
Tak.
Wyrósłby
tak,
na gangstera. Zresztą pięć minut z nimi, cały się przemalował do graffiti.
Ale on rzeczywiście tutaj, policja traktuje go jako maszynę, wiele osób szuka, gdzie jest ludzi, którzy
go obsługują,
którzy sterują nim. I on się przez to robi smutny.
On się robi smutny i tam jest ta scena, w którym patrzy w takie pogięte lustro. Klasyczna scena z bohaterem, który nie wie, kim jest, że patrzy w takie pogięte lustro i patrzy, jakim jest potworem, nic tam nie widać w tym lustrze. Ale generalnie wszyscy traktują go maszynę. Jedynka była taka, że Johnny musiał się nauczyć, jak
w ogóle.
Musiał się nauczyć, że jest żywy.
Tak, bo nawet nie wiedział w ogóle, co
tutaj on musi przekonać innych, że jest żywy. Nie? I musi jakby samemu zrozumieć, co to jest być człowiekiem.
A to jest rzeczywiście bardzo fajne, że jedynka jest o tym, że on nawet nie wie, co to jest życie. On się musi nauczyć, co to jest życie, on się musi nauczyć, co to jest śmierć w ogóle.
Tak.
I on, to jest fajny moment w jedynki, o którym zapomnieliśmy, jak on się uczy, co to jest śmierć, jak go to przeraża.
Są dwa momenty takie definiujące w jedynce. Jeden jest bardzo fajny, drugi jest bardzo kiepski, moim zdaniem. Pierwszy to jest taki, w którym on rozumuje, że chcą go rozmontować i to znaczy, że chcą go zabić. I rozumie, co to jest zabić. I on później mówi, że nawet już nawet nie o to chodzi, że nie wolno zabić Johnego, tylko nie wolno zabić nikogo. Nie? On mówi, że nie wolno zabijać. I ten film jakby postuluje, tak sobie powiedziałem, ten film postuluje, że istnieje jakaś uniwersalna moralność, która dodatkowo jest logiczna i do objęcia przez maszynę. Które maszyna potrafiła wydedukować z tych danych, które pochłonęła i z tych kilku interakcji, z którymi miała z ludźmi.
Ale to jest,
że istnieje jakaś uniwersalna moralność.
To się logicznie wszystko składa w jedynym.
Że istnieje jakaś uniwersalna moralność. I druga strona definicji, która jest moim zdaniem jest kiepska, jest taka, w której Mahoney bierze go w obroty i próbuje jemu jakby udowodnić, albo przynajmniej samemu zrozumie, że on jest. I rozmawiają przez całą noc dosłownie, aż do świtu. I Mahoney do świtu dał radę wymyślić jeden nie do zbicia test Turinga. Opowiada mu żart.
Opowiada mu dowcip,
który jest dodatkowo jeszcze takim amerykańską wersją kawału o polakowsku i Niemcu, no, nie oszukujmy się. Tylko o tym, jak ksiądz pastor i rabin tam dyskutują, ile pieniędzy dać Bogu, a ile dla nas. I tam mówię, że ja rysuję tutaj kółko i to, co spadnie do kółka, rzucam w powietrze pieniądze i to, co spadnie do kółka, to Boga, a reszta dla mnie. Drugi mówi, nie, ja rzucam w powietrze do kółka i to, co spadnie na zewnątrz, to dla Boga, a reszta dla mnie. Rabin mówi, ja wtedy rzucam pieniądze w powietrze i co Bóg złapie, to jego. I ten dowcip wymaga zrozumienia trzech koncepcji, które są niezrozumiałe dla normalnej maszyny. Koncepcji pieniędzy, koncepcji Boga oraz koncepcji stereotypu, że Żydzi są skąpi. I to są trzy rzeczy, których normalna maszyna nie była w stanie ogarnąć, a Johnego to zaśmieszyło i w ten sposób Mahoney poznał, że Johnny 5 żyje.
A mógłbyś udawać śmiech w sumie,
więc takie, nie, no. Data tak robił. Ale Data nie jest Johnny 5.
A rzeczywiście w drugim filmie on chce, żeby inni zaczęli go traktować jako człowieka. I nie wiem, czy nie powinniśmy po prostu już zaspoilerować zakończenia tego filmu, które jest do bólu amerykańskie.
Jest do bólu amerykańskie, pokazuje takie dosyć mocno przegięte umiejętności Johnego. Jest ten moment, w którym już odlicza mu licznik, który mówi, ile on jeszcze wytrzyma na akumulatorze. Dlatego Johnny wchodzi w tryb zemsty. Dzięki czemu najpierw jest przerażająca scena jedna, może nie będziemy opisywać, żeby ją zostawić może troszkę dla widzów, jeśli ktoś nie oglądał, a myślę, że całkiem sporo osób mogło nie oglądać dwójki. A potem wchodzi w tryb zemsty, gdzie przerabia się na takie połączenie trochę Rambo
Irokeza sobie robi
takiego, i Roberta De Niro, taksówkarza.
Prawie sobie ten pas
przewiesza. Czyli wchodzi w tryb zemsty, tak. To jest połączeniem Rambo Commando i Roberta De Niro.
Akurat dwójka jest bardzo fajnym filmem akcji od pewnego momentu.
Jest to trochę akcji, może tak, ta końcówka mogła być troszkę może inaczej zrobiona, ale generalnie jest to, że Johnny 5 generalnie łapie złych ludzi, policja przychodzi, że na szczęście w tą
wszyscy
porę,
widzą,
żeby ich arestować.
Jest dobry Johnny 5, wszyscy go rozumieją.
I bardzo wiele osób, w tym nawet amerykańska administracja, przekonuje się, że Johnny 5 zasługuje na to, żeby być traktowany jako żywy.
I według mnie ta ostatnia scena to jest trochę żenująca.
Trochę żenująca i też troszkę niepotrzebna, a przynajmniej tak niepotrzebnie jest jakby
nie
to celebrowane.
Nie wiem, nie wiem, czy to w ogóle mówić. Powiemy chyba, co nie? Czy nie powiemy?
No jak chcesz, to możesz powiedzieć.
On na końcu oczywiście zostaje obywatelem Ameryki.
Bo tam przez cały film Ben uczył się do egzaminu na obywatela, bo w Stanach uczył się egzamin na obywatela.
I na końcu stoją wszyscy imigranci, między innymi ten Ben i Johnny Five cały w złocie.
W złocie, wchodzi cały na złoto.
Wchodzi cały na złoto i też przysięga na wierność konstytucji. Ale to lata 80. chyba jeszcze, albo już może początek 90., ale ale według mnie to jest chyba najbardziej cringe'owy moment tego.
To moim zdaniem tak, już mogli go chociaż go nie przemalowywać, albo mógł
tak,
stać w tłumie.
Nie, chociaż nie był na złoto, kurde, przerobiony, bo to wygląda po prostu straszne. Jakby był, w tłumie był gdzieś z tyłu, nawet mógł być z przodu, ale jakby nie był na złoto. Jeszcze, jak się czujesz, Johnny?
Czuję, że żyje. Dwójka jest bardzo fajna, bo ona naprawdę opowiada kilka historii. Generalnie bardzo często jakby siłę filmu można poznać po tym, ile historii on opowiada. Nie? Bo jedynka opowiada jedną historię. To opowiada kilka historii. Opowiada historię Bena, opowiada historię tego Freda, opowiada historię Johnego. Są jeszcze ci włamywacze, nie? Więc także jest sporo wątków w tym
filmie. Całkiem wątków, sporo i się sensownie, jakoś nawet tam sensownie łączą. No faktycznie, to jest film fabułą.
On naprawia bardzo wiele błędów z jedynki. I przede wszystkim ludzcy bohaterowie tutaj są ciekawi.
No są.
Nie wszyscy są sympatyczni, od razu, ale nawet ten nie do końca sympatyczny bohater Fred, który jest na początku, on zyskuje jakby szansę na odkupienie. Nie? I ma szansę zostanie dobry bohater. Jest to pozytywne kino. Myślę, że spokojnie nawet rodzinnie można to oglądać. Chociaż jest jedna scena brutalna, ale generalnie myślę, że da się to oglądać.
To był film dla rodzinny.
Wiesz co, tam jest kilka przekleństw, ale jestem prawie pewien, że istnieje jakaś amerykańska wersja telewizyjna, gdzie one są wygłuszone albo przedemingowane.
Bardzo możliwe, że jest wersja troszkę urzeczniona. Obydwa filmy się nie zastarzały się jakoś mocno. No, widać, że to są filmy lekkie, z lat ubiegłych.
Myślę, że oba filmy są warte obejrzenia. Nie? Ale one się nawet całkiem sporo różnią, więc jeśli ktoś się spodziewa, że w dwójce będzie dokładnie to samo, co w jedynce, to nie będzie.
To jest inny film, to jest w miarę inny film, z innymi, że tak powiem, naciskiem na inne rzeczy.
Nie jest to na pewno typowy sequel.
Nie, to jest akurat nawet...
Te dwa filmy są po prostu różne. Z rynki faktycznie cieknie chwilami John Badham, tak trochę... a dwójka jest takim poprawnym, ale przyjemnym do oglądania sequelem, który wnosi nowe rzeczy.
Trochę jak Predator 2, chcesz powiedzieć?
No, to może tak jak Kevin w Nowym Jorku.
Przenoszą do miasta.
No i jest działa,
trochę,
nie?
Jest trochę inaczej. Jest
no wiesz, no w latach 90. i 2000 robiono dokładnie to samo, tylko przenoszą do Europy akcję, nie? Więc to jest alternatywa, nie?
Ale rzeczywiście, to te filmy, wszystko łączy, wszystko jest połączone. Popkultura!
Big picture!
Można powiedzieć. Także będziemy kończyć, co nie?
Będziemy kończyć. Johnny 5 jest kultowy, Johnny 5 jest kultowy z dobrego powodu, więc jeśli jeszcze nie widzieliście Johnnego, to jak najbardziej polecamy.
I oglądajcie. Żegnamy się. Borg.
I MFX.
Retrogradnia.